Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam tak widzów w Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować, szczepienia. Przymus, a prawo wyboru. To w jaki sposób, drodzy Państwo, można powiedzieć, kontynuacja programu tego, który podjęliśmy jakiś czas temu z głównym inspektorem sanitarnym, panem Markiem Posobkiewiczem. Wtedy mówiliśmy na temat profilaktyki chorób zakaźnych i właśnie pytanie stawialiśmy sobie, czy szczepić. No i to jest właśnie efekt. Są w naszym studiu goście. Pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach, Stop NOP. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I drugim gościem jest pan Włodzimierz Pawelec, również z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach, Stop NOP. Witam pana.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Miała być też z nami pani doktor i jest przez łącze telefoniczne pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska. Jest farmaceutą, analitykiem medycznym. Też pracowała w katedrze biochemii i biologii molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pani doktor, witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam
teraz
serdecznie wszystkich Państwa.
Pani doktor nie jest z racji pewnego zbiegu okoliczności, ale cieszymy się, że możemy się usłyszeć telefonicznie. I zanim może z gośćmi przy stole naszym w studio, to chciałbym zapytać pani doktor o to, co istotne, jeżeli chodzi o szczepienia. Co warto wiedzieć może o szczepieniach ochronnych, czym w ogóle są szczepienia czy szczepionka. Gdyby pani naszym słuchaczom, naszym widzom mogła powiedzieć.
Tak. Najpierw przepraszam za nieobecność w studiu, ale nie było to ode mnie zależne i cieszę się, że możemy za pomocą łącza telefonicznego być niejako z sobą. Temat podjęty dzisiaj jest na pewno bardzo ważny i należy, prawda, roztrząsać go w środowisku jak najszerszym gronie. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni Radiu Maryja i Telewizji Trwam za zaproszenie. Jeżeli chodzi o szczepienia. Szczepionki należą do preparatów należących do grupy produktów leczniczych. Tak są zaliczane. Są to z reguły preparaty, prawda, żywych mikroorganizmów, bakterii bądź też wirusów. One podawane dzieciom są tak zwane atenuowane, czyli pozbawione zjadliwości w dużym, prawda, zakresie. Natomiast musimy pamiętać, że szczepionka, aby była, prawda, w pełni skuteczna, jak mówimy, żeby wywołała immunizację, musi zawierać żywy patogen. To znaczy istnieją też szczepionki zawierające tylko na przykład białko, jak w przypadku szczepionki tężcowej. Natomiast z największym ryzykiem działań niepożądanych związane są te szczepionki, które zawierają żywy patogen. I one są najczęściej podawane dzieciom i obarczone są bardzo dużym ryzykiem działań niepożądanych. I żeby tutaj naświetlić problem, właśnie chciałam zwrócić uwagę na to położyć nacisk, że dzieciom tuż po urodzeniu i w pierwszym roku podaje się kilka czy nawet kilkanaście szczepionek zawierających żywy patogen. I pomimo, że on w znacznej mierze pozbawiony jest swojej zjadliwości, atenuacja na przykład polega na tym, że hoduje się dany drobnoustrój chorobotwórczy na pożywce, która jest uboższa. I robi się wiele pasaży, ten drobnoustrój staje się coraz mniej zjadliwy, ale on pozostaje nadal patogenem, prawda, żywym. I wirusy czy bakterie po przedostaniu się do krwi człowieka, a w przypadku szczepionek, to jest bardzo ułatwione, ponieważ prawda, jeżeli się stykamy w środowisku naturalnym z drobnoustrojami, no to jest bariera, rozmaite bariery drobnoustrój napotyka, zanim ewentualnie się przedrze do naszego środowiska wewnętrznego. Natomiast podany w szczepionce drobnoustrój, nawet jeżeli, czy patogen, prawda, wirusy nie są zaliczane ściśle do drobnoustrojów, jeżeli taki patogen się przedostanie do wnętrza naszego organizmu, a z reguły szczepionka podawana jest domięśniowo, on rozpoczyna niejako swoją rolę. To znaczy zaczyna się namnażać w komórkach człowieka. I nawet jeżeli to jest patogen, tak jak powiedziałam, osłabiony, to pozostaje on wirusem bądź bakterią. I tutaj zaczyna się problem duży.
Pani doktor, bardzo często w takiej opinii krąży informacja o tym, że to pomoc, jeżeli chodzi o tą odporność naszego organizmu, tak? Żebyśmy tak przysłowiowo nie padali jak muchy, żeby nas choroby zakaźne nie dziesiątkowały. Więc jak jak szczepienie zestawić z naszą odpornością, nie wiem, wrodzoną, nabywaną w ciągu życia i tą odpornością, o której się mówi, że nabywamy jej dzięki właśnie szczepieniu. I teraz pytanie, czy szczepić, czy nie szczepić, w jakim czasie i co rzeczywiście przynosi dobre owoce, skutkuje pozytywnie w naszym życiu?
Znaczy, jeżeli szczepionka podawana jest dziecku po urodzeniu, musimy wiedzieć, że dziecko właściwie jest pozbawione swojej odporności, ponieważ układ odpornościowy nabiera dojrzałości z czasem po urodzeniu. I to, co chroni dziecko, prawda, najpierw w łonie matki, a potem po narodzeniu, są to przeciwciała matki IgG, tak zwane, które przechodzą z krwią, prawda, przez łożysko, a następnie z mlekiem. I to jest właściwie w pierwszych miesiącach życia dziecka, zarówno wewnątrz ustroju matki, jak i po urodzeniu, to jest właściwie jedyna ochrona. Więc jeżeli matka przechorowała jakieś choroby, na przykład różyczkę, to może przekazać i przekazuje te przeciwciała dziecku. Czyli dziecko jest chronione przez matkę. I dopiero mniej więcej około 3 miesiąca życia dziecko zaczyna produkować, prawda, ta produkcja zaczyna się niejako jeszcze w łonie matki, ale dopiero w jakimś istotnym stopniu po 3 miesiącu życia dziecko zaczyna samo produkować przeciwciała. I jeżeli my podajemy dziecku szczepionkę zaraz po narodzeniu, czy nawet w pierwszych miesiącach życia, dziecko ma zupełnie dziewiczy organizm. Jeszcze musimy powiedzieć to, że pierwszy rok życia jest bardzo trudny do przeżycia dla dziecka. Jest to nowe. Dziecko po narodzeniu spotyka się z nowym zupełnie środowiskiem życia i narażony jest organizm bardzo delikatny, narażony na wszystkie czynniki szkodliwe. I musimy też powiedzieć, że w pierwszym roku życia jest najwyższa umieralność dzieci. I w Polsce obecnie, to jest, jak się podaje, około 1500 dzieci żywo narodzonych umiera w pierwszym roku życia. Dlatego, że ten organizm jest delikatny wyjątkowo. I w tym okresie, co według mnie zupełnie jest sprzeczne z nauką i ze zdrowym rozsądkiem, w tym okresie my podajemy dzieciom szereg szczepionek zawierających żywe patogeny, żywe zarazki. Czy to są bakterie, czy wirusy. I chciałabym zwrócić uwagę, że od szeregu lat notuje się bardzo gwałtowny wzrost chorób nowotworowych, zwłaszcza białaczek u dzieci. Białaczka jest to choroba nowotworowa pochodząca z komórek właśnie odpornościowych, z szeregu, prawda, białokrwinkowego, które bezpośrednio biorą udział w obronie organizmu przed wirusami czy bakteriami. I bardzo wiemy, że też wirusy mają swój udział w procesie onkogenezy, czyli nowotworzenia. I istnieją badania i, prawda, nauka dowodzi, że podanie wirusa, wstrzyknięcie wirusa dziecku, nawet jeżeli on wprost nie wywołuje w pełni, prawda, pełnej choroby, może skutkować tym, że taki wirus przechodzi do komórek dziecka, między innymi, prawda, układu białokrwinkowego, wprowadza swój genom do genomu komórek ludzkich i staje się przyczyną procesu nowotworzenia. Tak się dzieje, to jest powszechna prawda, zasada. Wirus wprowadza swój genom w genom gospodarza, czyli w tym przypadku komórek człowieka, i namnaża ten swój genom, tak żeby potem, prawda, dzięki temu zwiększyć swoją liczbę, prawda, i objąć cały organizm. I to jest wbrew logice i wbrew zdrowemu rozsądkowi, że w dziecku, które jest pozbawione własnej odporności, w pierwszych miesiącach życia podaje się żywe zarazki, żywe patogeny, czy to bakterie, czy wirusy.
Pani doktor, na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP jest taki obrazek, w którym my go nawet możemy pokazać naszym widzom, gdzie w latach 70., 80. 7 szczepień do drugiego roku życia, a obecnie można powiedzieć, to jest prawie 20 szczepień. Jak pani się do tego odnosi i do tego, nie wiem, namysłu lekarzy, do badań, do wyników? Czy ktoś się tym, nie wiem, w ogóle przejmuje, czy też nie?
No, wydaje mi się, że no, w moim odczuciu, w moim przekonaniu jest to no, niewłaściwe postępowanie. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wzrasta zapadalność na niektóre choroby, pomimo że od wielu lat, prawda, kilkudziesięciu lat, dzieci są szczepione i odsetek wyszczepiania, tak jak ojciec powiedział, tak wielką ilością szczepionek w Polsce, odsetek wyszczepiania jest bardzo duży. Nie spada w żadnym województwie, nie spada poniżej 94%, a w wielu województwach w Polsce sięga 99,9%, jeżeli chodzi o ilość zaszczepionych dzieci. A mimo wszystko są takie choroby, jak na przykład krztusiec, który pomimo, że w latach 80. właściwie to było to marginalne zjawisko chorobowe, krztusiec, po wprowadzeniu szczepionek nagle zaczęło dużo bardzo dzieci chorować. I no, nie wiem kto, lekarze postanowili, no, że może tych szczepionek jest za mało i wprowadzili szczepionkę przypominającą po raz drugi w wieku 6 lat. Wprowadzono drugą przymusową dawkę szczepionki przeciw krztuścowi, no, aby zahamować wzrost zachorowań, który notowano od 96 roku, kiedy to wprowadzono powszechny obowiązek szczepień. I co się stało? Choroba zaczęła się jeszcze narastać do tego stopnia, że na przykład w roku ubiegłym odnotowano znaczący wzrost zachorowań u dzieci na krztusiec i u młodzieży. I w zeszłym roku to było około 12,89, niecałe 13 na 100 tysięcy mieszkańców Polski, czyli w sumie około 5 tysięcy zachorowań, podczas gdy i zaskakująco wysoki odsetek u dzieci w grupie najmłodszych, w grupie 0 do 4, przy czym w latach 80. był poniżej nawet 1,1 na 100 tysięcy ludności, pomimo to było to zjawisko marginalne, jednak zaczęto podawać tą szczepionkę dzieciom zupełnie bez powodu właściwie.
Pani doktor, chciałem jeszcze zapytać o etapy rozwoju układu nerwowego człowieka, a na przykład szczepienia ochronne, bo jeżeli zwiększyła się ilość tych szczepień. Pytanie, czy ktoś nad tym się zastanawia, gdy mówimy o tym, że niemowlęta nie są jeszcze dojrzałe, prawda, że cały czas jeszcze w nich następuje rozwój. I teraz jaki to może mieć wpływ? Czy ktoś też się nad tym zastanawia? Bo chcielibyśmy w jakiś sposób powiedzieć dziś sobie, może nie autorytatywnie, tak, szczepienia, przymus, a prawo wyboru. Bo w jakim kierunku powinno iść, nie wiem, nasze myślenie, nasze działania, nasze prawodawstwo, bo o to też, myślę, ludzie, którzy stowarzyszenie założyli, o to się jakoś biją, prawda? I o tą akcję informacyjną, o to, żebyśmy byli potraktowani jako partnerzy, ci, którzy no, też mają swoje dzieci.
Więc układ nerwowy człowieka, podobnie jak układ immunologiczny, jest niedojrzały po narodzeniu. Dojrzewa właściwie do 18 roku życia. I tym bardziej bariera krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, krew mózg u noworodków niemowląt są niedojrzałe. W związku z tym stanowią niejako wrota dla patogenów. I jeżeli my wstrzykujemy, jak już mówiłam na początku, żywy zarazek dziecku, prawda, żywy patogen, na przykład wirusa, znacznie częściej na przykład są to wirusy, które mają które wstrzykujemy w szczepionkach, są to wirusy, które mają bardzo duże powinowactwo do układu nerwowego. One mają w tak młodym wieku dziecka bardzo ułatwiony dostęp do mózgu, do opon, prawda, mózgowo-rdzeniowych. I są, mogą być i są przyczyną prawda, zapalenia i mózgu, i opon mózgowo-rdzeniowych. Czyli w moim przekonaniu jest to bardzo prawda, nierozsądne. Podawać dzieciom, jak powiedziałam, kiedy układ jest niedojrzały, zarówno immunologiczny, który ma za zadanie bronić nas przed infekcjami, jak i układ nerwowy dziecka, szczególnie narażony na chorobę wywoływane przez wirusy szczepionkowe. I w tym okresie podawać dziecku szczepionki no, jest to wielkie zło w moim przekonaniu. I jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na przykład na, jeżeli chodzi o wirus polio, który wywołuje chorobę hajnego Medina. On ostatnio zanotowano zakażenie wirusem dzikim polio w latach 80. To było jedno, prawda, jedno zakażenie. Natomiast ostatnio notuje się, jeżeli się notuje, a notuje się chorobę hajnego Medina u młodzieży, jest to potwierdzone, że wywołane to było przez wirusy szczepionkowe. Podobnie należałoby uczciwie, wydaje mi się, podejść do kwestii szczepień i bardzo duża jest zapadalność na różyczkę, pomimo, że wyszczepialność przeciwko tej chorobie jest wysoka w Polsce, tak jak mówiłam wcześniej. W niektórych województwach sięga 100%. Mimo to zapadalność na różyczkę jest bardzo wysoka w Polsce, wyższa niż w innych krajach Unii. I teraz, czy przeprowadzane są uczciwe badania potwierdzające pochodzenie tego wirusa, bo wysoce prawdopodobne jest to, że jest to wirus pochodzenia szczepionkowego i należałoby to uczciwie stwierdzić. Podobnie w przypadku innych chorób. Dużym problemem jest gruźlica, prawda? Pomimo, że od lat 50. szczepione są dzieci przeciwko gruźlicy, ta choroba nieustannie się rozwija i jest dość wysoki, prawda, dość wysoka liczba osób chorych w naszym kraju. Epidemię stanowi choroba WZWB. Też wyszczepialność jest tutaj chyba najwyższa, jeżeli chodzi o te prawda, podawane szczepionki w okresie dzieciom, w okresie prawda, pierwszego roku, a mamy właściwie epidemię i w Polsce i w Europie przewlekłego zapalenia wirusowego wątroby typu B, pomimo, że od wielu lat wyszczepialność jest wysoka. Także ja uważam, konieczne jest rzeczywiście uczciwe podejście do problemu szczepień i rozważenie, czy te szczepienia mają sens, bo można stwierdzić, prawda, czy wirus jest pochodzenia szczepionkowego, czy dzikiego i wielokrotnie okazuje się, że to jest wirus pochodzenia szczepionkowego, który wywołał chorobę. Poza tym należałoby się zastanowić, dlaczego dochodzi do wzrostu u dzieci ostrej białaczki, liczby nagłego wzrostu, prawda, u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, nowotwory mózgu. I też odnotowuje się duży wzrost zachorowalności na schorzenia o podłożu autoimmunologicznym, które właściwie są obecnie plagą u dzieci. Skąd się to bierze? Jeżeli ktoś poważnie podchodzi do problemu zdrowia w naszym, prawda, narodzie, powinien się nad tym zastanowić i uczciwie podejść do tej kwestii. Bo
przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że na 5 minut przed końcem programu spróbujemy, podsumowując, też poprosić pani doktor o głos, bo może jakiś jeden, drugi telefon naszego słuchacza czy widza będzie. Bardzo dziękuję pani doktor.
Bardzo proszę.
I mam nadzieję, że pani będzie z nami do końca i będzie mogła skomentować to, co będziemy mówili na antenie. Szczęść Boże.
Oczywiście, dziękuję.
Dziękuję. Była z nami pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, farmaceuta, analityk medyczny. Pani Justyno, pani jest w stowarzyszeniu. Często mówicie o tym, byście mieli pełny dostęp do informacji i też wolność wyboru. Jak pani odniesie się do tego, co mówiła pani doktor i właśnie do tego? Czy macie dostęp do informacji i do wyboru?
Z przykrością muszę przyznać, że Polska jest krajem, w którym zarówno nie ma informacji dla rodziców.
A może zapytam, czy pani ma dzieci i czy wszystkie są, czy były szczepione, ile mają lat?
Mam 4 dzieci. Moje pierwsze dziecko było szczepione do 5 roku życia. Doświadczyło głębokiej zapaści zdrowotnej po szczepieniu przeciw błonicy tężcowi, krztuścowi i żywej doustnej, przeciw polio. Tak naprawdę rok trwało przywracanie mojego dziecka do równowagi. I słysząc takie głosy jak dr Stępkowskiej, słysząc głosy naukowców i lekarzy z całego świata, już wiem, czym to tłumaczyć. Kolejne moje dziecko zostało zaszczepione w pierwszej dobie życia w szpitalu. Tak naprawdę nie zapytano mnie o zgodę. Zaszczepiono je bez mojej świadomej zgody. Kolejnych dzieci już nie szczepiłam i tak jak wielu rodziców skupionych wokół Stowarzyszenia Stopnop obserwuję, że tak naprawdę układ immunologiczny dziecka nieszczepionego jest bardzo silny. Radzi sobie świetnie z infekcjami. I nie zauważam nic takiego, jakoby moje dziecko stanowiło zagrożenie dla innych. Nieprawda, te dzieci tryskają zdrowiem. A co do sytuacji w Polsce, pełna informacja. Świadoma zgoda to jest podstawowe prawo pacjenta, które jest zagwarantowane zarówno prawem międzynarodowym, jak i prawem polskim. Gwarantuje nam to ustawa o prawach pacjenta, ustawa o zawodzie lekarza. I to jest jakby, to jest też prawo człowieka, jedno z praw człowieka, że należy rodzica poinformować o tym, jakie jest za i przeciw zabiegu, jakie są konsekwencje każdej decyzji i dopiero wtedy on wyraża zgodę. Lekarz jakby ma obowiązek uzyskać tą zgodę, żeby mógł wykonać ryzykowny zabieg. Niestety w praktyce informacja sprowadza się do tego, że rodzic otrzymuje informację, że dziecku grozi po szczepieniu jedynie obrzęk, gorączka, wysypka. To nie jest prawda. To, co obserwują rodzice skupieni wokół Stowarzyszenia StopNOP, to często są ciężkie powikłania. Zdarza się, że bezpośrednio po szczepieniu dziecko na przykład płacze przez całą dobę i to nie jest zwykły płacz, to jest płacz, który wynika z jakichś problemów neurologicznych. Potem okazuje się, że dziecko na przykład traci nabyte umiejętności, przestaje chodzić, przestaje mówić, rodzic traci z nim kontakt wzrokowy, przestaje się uśmiechać. Są sytuacje, kiedy dzieci mają drgawki, kiedy wręcz się duszą, mają bezdechy. Te wszystkie sytuacje łączy jedno. Gdy rodzic zgłasza to lekarzowi i mówi, że to było po szczepieniu, to lekarz mówi, nie, absolutnie, to był przypadek. Proszę tego nie wiązać ze szczepieniem. Często potem, kiedy te choroby się ciągną, nie ma diagnozy. trudno wytłumaczyć, co było przyczyną. Niektórzy z lekarzy uczciwie mówią, ale tylko na ucho tak naprawdę rodzicom, tak, przyczyną była szczepionka, ale ja tego nie dam na piśmie.
Tylko pytanie, po co mi taka wiedza na ucho? Ona nie wróci tego, co się z dzieckiem stało i spokoju pewnie matce, ojcu.
I stąd jakby nasze postulaty, żeby przede wszystkim zmienić jakby organ, który nadzoruje temat powikłań poszczepiennych, jest to inspekcja sanitarna, bo on jednocześnie odpowiada za rozprowadzanie szczepionek, za poziom wyszczepialności i jakby nie jest w jego interesie, żeby ludzi straszyć powikłaniami. Są twarde dowody, że lekarze, którzy zgłaszają niepożądane odczyny poszczepienne, mają zaraz kontrolę sanepidu i po prostu boją się to robić. Jest to też ciężka papierkowa praca. Jak wiadomo, lekarze są obłożeni obowiązkami. Jest ich mało w Polsce. Więc łatwiej po prostu tego nie robić. Z tym, że niestety, jeśli nie będzie postawiona dobra diagnoza, to nie będzie dobrego leczenia.
Z tym, że to też pewnie nie chodzi o to, kto kogo straszy i czym, prawda, czy próbuje zastraszyć, ale to też jakoś się próbuje zestawić profilaktyka chorób zakaźnych właśnie i szczepienia. I teraz jak to jedno z drugim łączyć, co z tego wynika, prawda, jak zestawić dzieci, które są szczepione, nie są szczepione i później pewnego rodzaju sytuacje, która się pojawi w ich życiu, bo to, że dzisiaj szczepimy, może się coś pojawić od razu i choroba może wystąpić. Jak nie szczepimy, no pytanie zawsze się rodzi, no a co z tymi konsekwencjami? Kto za nie zapłaci? Powikłania? Co z tym właśnie wektorem uczestnictwa, prawda, czy zarażania innych?
No, prawda jest taka, że to rodzic odpowiada za zdrowie swojego dziecka, to matka nosiła to dziecko przez 9 miesięcy pod sercem i to ona je zna najlepiej i widzi jak działa na zdrowie dziecka szczepionka. I to tu chodzi rodzicom chodzi o zdrowie indywidualne dziecka, a nie o jakieś statystyki i tak zwane zdrowie publiczne.
To przyjmujemy, że szczepionka jest dobrem. Z perspektywy, nie wiem, czasu, czy tak możemy powiedzieć, bo często się mówiło o tym, że dziesiątkowałaby nas dzisiaj jakaś choroba czy poważne zagrożenie epidemiologiczne, a to jest jakieś przeciwdziałanie, jest to ratowanie życia człowieka, ratowanie nawet populacji. Jak to zestawić teraz z tą wolną wolą, o której pani mówi, tą decyzją matki, ojca, tą wolnym wyborem?
Sama idea nie jest zła. Ale gdy rodzic się wczytuje chociażby w ulotki szczepionek, gdy widzi, jak ten system działa i to jakby problem tuszowania powikłań poszczepiennych, to nie jest tylko problem Polski, to jest problem całego świata. Ten temat jest
Ale
cenzurowany.
Z mapy też widać, że troszeczkę inaczej postępuje się, chociażby w Europie, nie sięgając już bardzo daleko, tak?
Tak. Przymus szczepień dotyczy głównie krajów byłego bloku wschodniego. Widać pięknie to czerwone pasmo. To jest anachronizm wynikający z poprzedniego systemu. Niestety okazuje się, że co chwilę jakby właśnie urzędnicy, osoby odpowiedzialne za system zdrowia w Polsce mówią o tym, że polscy rodzice nie dojrzeli do tego, żeby sami wybierać tak jak rodzice na Zachodzie, tak jak rodzice na przykład w Niemczech. Ostatnio, niedawno, miesiąc temu w Danii pojawił się wątek. Jeden z profesorów publicznie wygłosił opinię, że nieszczepionym dzieciom należy odebrać prawo chodzenia do żłobków i przedszkoli. Duńska minister zdrowia powiedziała jasno, że ona nie zgodzi się na przymus szczepień. Ona jest za edukacją i otwartą debatą. I tutaj widzimy ten rażący kontrast, jak tam się traktuje rodziców, jak traktuje się w Polsce. Co się dzieje w Polsce? W Polsce rodzice przede wszystkim są poddani dużej presji już od szpitala położniczego, kiedy rodzice nie chcą się zgodzić na pierwsze szczepienia w pierwszej dobie, a szczepić na przykład w trzecim miesiącu, to autentycznie my nazywamy to terrorem, no bo jeśli matka na przykład po cesarskim cięciu przychodzi do niej wianuszek tutaj pracowników szpitala, lekarzy i zaczynają straszyć śmiercią dziecka, straszyć karami, straszyć sądem rodzinnym, zmuszać też do podpisania oświadczenia, na którym jest informacja, że lekarz udzielił wyczerpujących informacji, no to coś tu jest nie tak. Później kolejna rzecz, sprawa jest przekazywana do sanepidu, który to sanepid nakłada grzywny, właściwie w tej chwili już urzędy wojewódzkie, w wysokości od 500 zł do nawet 5 tysięcy na rodzica. Rodziny, które mają po kilkoro dzieci, mają do kilkunastu, nawet do 20 tysięcy złotych grzywien. Są to niekiedy dramatyczne sytuacje, bo mało którą rodzinę jakby stać, żeby to zapłacić. Boją się, czy następnym krokiem nie będzie skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, bo takie groźby ze strony inspekcji sanitarnej są. Przy czym dodam, że bardzo często są to rodziny, u których dzieci już właśnie doświadczyły powikłania, o których mówiłam. I no to jest prawdziwy dramat. Powiem tyle. My mieliśmy dużą nadzieję, że po wyborach nowy rząd wreszcie przyjrzy się tym problemom. Mieliśmy bardzo dużą nadzieję. Tymczasem jest dużo gorzej niż było wcześniej. Po kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która orzekła, że jest zbyt mało nakładanych grzywien, nasiliło się to wszystko. Wielu rodziców chce wyjeżdżać z kraju. Chce stąd po prostu uciekać. Wielu rodziców nie chce się decydować na kolejne dzieci.
Jak to wyglądało, panie Włodzimierz, jak to wyglądało w poprzednim? Bo pani mówi, teraz się trochę jeszcze sytuacja pogarsza. Chociażby przez poprzednie 8 lat za PO i PSL-u. Jak wyglądała ta polityka, jeżeli chodzi o szczepienia?
Jeżeli mówimy o szczepieniach, to ten temat przymus czy wolność wyboru jest bardzo ważny i w poprzednich latach wyglądało to podobnie. Rodzice byli przymuszani, że tak powiem, nie ma miejsca na żadną dyskusję, na rozmowę, na zadawanie pytań, dlatego że jeżeli rodzice zadawali pytania, to otrzymywali informację, że nikt nie będzie tego tłumaczył, że jak ktoś chce, to niech sobie poczyta i tak musi zaszczepić, będzie sprawa skierowana do sanepidu i będzie grzywna. Jeżeli chodzi o poprzedni rząd, no to też obserwowaliśmy nawet, że tak powiem, podejmując próby w trakcie sejmowych komisji zdrowia, na przykład zabierając głos, próbowaliśmy wyrazić opinię społeczeństwa, opinię rodziców, którzy do nas się zgłaszają z problemami. Niestety w poprzednim rządzie było też tak, że stroną społeczną dla ministerstwa był związek pewien, nie będę go teraz tutaj reklamował, który rekomendował wprowadzenie pewnych kolejnych szczepień, ale pomijało się fakt i informacje dla wszystkich posłów i senatorów, że ten związek w swoich szeregach skupiał między innymi firmy produkujące szczepienia. Więc jeżeli stroną społeczną mają być ci, którzy odniosą korzyść z zakupu przez polskie państwo danego preparatu, no to nie jest wysłuchanie strony społecznej. Więc doświadczaliśmy tego i wcześniej, i dzisiaj doświadczamy, że bardzo trudno jest zabrać głos na ten temat.
A jak dziś taka debata wygląda? Bo z pewnością to nie jest ta jedyna, cały czas jak gdyby namysł i państwa próby do tego, żeby ktoś was usłyszał. Stąd też pewnie i stowarzyszenie, nie prywatna osoba, ale już ileś osób, które podejmuje jakieś konkretne działania.
Pozwolę sobie odpowiedzieć na pewnym przykładzie. Ja mam 4 dzieci, jestem osobą wierzącą i praktykującą i dla mnie bardzo bolesną rzeczą jest to, że ktoś na podstawie przepisów, które nie do końca dają mu taką możliwość, straszy mnie, że jeżeli nie podam dziecku szczepionki, która powstaje przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji, to będę musiał zapłacić grzywnę. I w tej sprawie składaliśmy również petycję do Ministerstwa Zdrowia, żeby rodzice w Polsce mieli możliwość, pewne szczepionki alternatywne w innych krajach są dostępne, które powstają bez wykorzystania tych linii komórkowych z aborcji. Natomiast ministerstwo odpowiedziało, że jeżeli to jest problem dla jakiegoś rodzica, to może spróbować uruchomić procedurę sprowadzenia leku z zagranicy, może o to wystąpić, może próbować się starać. Natomiast ten problem jest o tyle ważny, że próbuje się go bagatelizować i mówić o tym, że to nie jest żaden problem, bo to były jakieś aborcje, które były przeprowadzone ileś tam lat temu i że one i tak byłyby przeprowadzone. Natomiast powołam się na instrukcję Dignitas Personae Kongregacji Nauki Wiary, która mówi jednoznacznie, że osoba wierząca, katolik, może zgodzić się na podanie takiej szczepionki i ciężar tak jakby tutaj tego grzechu jest inaczej rozpatrywany, pod warunkiem, że jest ona związana z ratowaniem życia. Tutaj można się spierać i zastanawiać, na ile na przykład szczepionka odra, świnka, różyczka jest związana bezpośrednio z ratowaniem życia, jeżeli mówimy też o dziecku, które jest zdrowe. Tutaj trzeba było prześledzić dane Państwowego Zakładu Higieny, zobaczyć jaka jest statystyka występowania powikłań. Natomiast ta instrukcja zobowiązuje wszystkich wierzących do tego, żeby przed poddaniem takiej szczepionki wyrazili swój sprzeciw i oczekiwali etycznej alternatywy. Do tego są wezwani rodzice którzy stoją przed momentem szczepienia, żeby sprawdzić. To dotyczy między innymi szczepionki właśnie odra, świnka, różyczka, bądź zalecanej przeciwko ospie wiecznej, bądź przeciwko WZWA. I rodzice, ale też personel, lekarze i pielęgniarki, którzy, że tak powiem, była dyskusja na temat klauzuli sumienia w sprawie aborcji, w sprawie sprzedawania różnych środków, które mają wspierać aborcję, bądź środków antykoncepcyjnych. I tutaj jest miejsce na klauzulę sumienia, natomiast w przypadku szczepionek tego miejsca nie ma.
Ale jeżeli pan nawet mówi, że jest alternatywa, istnieje, no to
dla, pytanie, dla wybranych szczepionek,
jak konkretni, na przykład rodzice, którzy mają to rozeznanie, czy kierują się swoim sumieniem, jaką mają możliwość pozyskania takiej szczepionki, gdyby się na nią decydowali, tak, to też ten głos powinien być usłyszany i jakoś wsparty.
Natomiast musimy tutaj wyjść od pierwszego problemu. Rodzice przed szczepieniem nie otrzymują żadnych informacji na temat szczepionki. Bardzo trudno jest otrzymać ulotkę. Ja mam czwórkę dzieci, dopóki jeszcze szczepiłem, żadnej ulotki nie otrzymałem. W szpitalu oczywiście nas nie informowali o szczepieniu. Przed szczepieniami też ulotek nie otrzymywałem, więc nie mam możliwości zapoznania się z informacją, co w tym jest. Wielu rodziców nie ma na ten temat niestety bladego pojęcia. Dlatego cieszę się też, że możemy dzisiaj tutaj na ten
Ale
temat
ktoś
mówić.
Ale może powiedzieć, nie jesteś wykształcony, więc co ty tam wyczytasz z takiej informacji?
Otóż przede wszystkim ulotka szczepionki zaczyna się następującą treścią. Ulotkę należy zachować i jeżeli wystąpią pewne działania niepożądane, należy się z tą ulotką zgłosić do lekarza bądź na szpitalny oddział ratunkowy. Jeżeli rodzice nie otrzymują tej ulotki, nie mogą, że tak powiem, usłyszą informację taką, jak ja słyszałem, że może być zaczerwienienie, dziecko może być ospałe. Jeżeli wystąpią pewne działania niepożądane i oni się później zgłoszą do lekarza, no to, że tak powiem, nie kojarzą nawet, że to może mieć związek, chociaż w ulotce jest to wymienione. W ulotce jest zapisana ta informacja i tak pod dość enigmatycznymi zapisami. Mianowicie pisze tam na przykład komórki diploidalne WI38 bądź MRC5. I tak jakby to jest taka informacja. Dlatego gdyby nie było obowiązku szczepień, tylko byłoby prawo i, że tak powiem, szczepienia byłyby zalecane, na personelu spoczywałby obowiązek poinformowania odpowiedzi na wszystkie pytania. W tej chwili tej informacji nie ma. Natomiast encyklika Humanae Vitae nakłada na rodziców obowiązek bycia odpowiedzialnym rodzicem, również z punktu widzenia wiary i dbania i wnikania w takie rzeczy. Dlatego, że mówiąc o tym, że te aborcje były przeprowadzone ileś lat temu, trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład kolejna linia komórkowa właśnie PRC6 pochodzi z aborcji przeprowadzonej w roku 1985, a linia komórkowa VALVAX-2 została wyprowadzona w roku 2015. I dlatego jest bardzo ważny ten sprzeciw sumienia, bo również instrukcja Donum Vitae mówi, że nie ma zgody i nie ma miejsca na prowadzenie żadnych eksperymentów na dzieciach nienarodzonych, na embrionach, bez względu na to, czy to są embriony, które już, że tak powiem, które jeszcze żyją i są w łonie matki, czy bądź takie, które już też zostały z różnych powodów, że tak powiem, wyjęte, zostały usunięte, że tak powiem, z tego etapu swojego rozwoju, bo doszło śmierci, dlatego że życie jest święte. I bez tego sprzeciwu społecznego, bez tego głosu społeczeństwa, głosu sumienia, firmy farmaceutyczne i laboratoria nie będą czuły pohamowania do tego, żeby przeprowadzać kolejne próby, kolejne eksperymenty. Naukowcy mówią, że te linie, które pochodzą właśnie z tych lat 60., one są już na wymarciu i są potrzebne nowe. Jeżeli nie będzie głosu społeczeństwa, naukowcy nie będą poszukiwali możliwości wprowadzenia alternatywnych właśnie tych podłoży do hodowania tych linii komórkowych, tylko będą po prostu stosowali rozwiązanie, które jest już im dzisiaj znane, no bo, że tak powiem, tutaj mają opracowaną metodę, po co mają wydawać pieniądze na coś dodatkowego. Dlatego wszystkie osoby wierzące są zaproszone i wezwane z obowiązku do tego, żeby wyrażać ten swój sprzeciw i oczekiwać tego, żeby dostarczyć im tą etyczną alternatywę wzorem innych państw.
Wiem, że państwo też napisali, przygotowali taką petycję o indywidualnym kalendarzu szczepień, ale idąc właśnie za sprawą, czy myśląc o tym dialogu z rządem, z konkretnym ministrem, czy nie wiem, czy z inspektorem sanitarnym, czy to jest też możliwe, czy uzyskamy taką odpowiedź, bo wiem, że państwo też napisali do pani premier, że kiedyś chyba też było spotkanie z panem prezydentem. Więc to z pewnością jest jakiś proces, tak, dochodzenia do informacji, uświadamiania sobie nawzajem, obu stronom, tak, jakie jest nasze stanowisko, no i pytanie, czy u nas się też może coś zmienić, bo na przykład obowiązek szczepień przeciwko pneumokokom jest tylko w 5 krajach i to Polska, Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa. Pozostałe kraje są od tego wolne. Czym my się różnimy też, prawda, od Francji, Hiszpanii, Niemiec, czy na przykład Serbii, czy Bułgarii?
Tak, to prawda. Te szczepionki w pozostałych krajach są refundowane, ale nie są obowiązkowe. Rodzic jednak może odmówić. Co do tutaj, faktycznie Stowarzyszenie Stopno było zaproszone w 2015 roku do kancelarii pana prezydenta, gdzie uzyskaliśmy zapewnienie, że pan prezydent będzie się bacznie tym problemom przyglądał, więc myślę, że jeszcze się zwrócimy o pomoc. Myślę, że jedną dobrą zmianą, którą przyniósł ten rok, właściwie inaczej, nie wprowadzono zmiany, której się baliśmy, czyli nie wprowadzono obowiązkowych szczepionek przeciw HPV, bo takie były plany i to naprawdę obudziło duży sprzeciw.
Czego dotyczy to szczepienie?
To jest szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest związany z powstawaniem raka szyjki macicy. To znaczy, zakażenie tym wirusem roznoszonym drogą płciową jest z jednym z czynników ryzyka powstawania raka szyjki macicy. I ta szczepionka również nigdzie nie jest obowiązkowa. Jest w wielu krajach dobrowolna, refundowana, z tym, że wiąże się z dużymi kontrowersjami. Na przykład rząd japoński w 2013 roku przestał zalecać tą szczepionkę, nie chcąc brać odpowiedzialności za powikłania, które wystąpiły u dziewczynek. W tej chwili rodzice w Japonii wytoczyli rządowi i producentowi szczepionki proces o wiele milionów jenów. Po prostu ich córki straciły sprawność, tak? Wiele z nich cierpi na chroniczne choroby. Również podobne sytuacje miało miejsce w Danii, gdzie rząd zlecił niezależnie od producenta szczepionek badania bezpieczeństwa. One nadal trwają. I w Polsce do nas również rodzice zgłaszają takie objawy. Tutaj też dochodzą kwestie jakby moralne, że podanie tej szczepionki stanowi jakieś przyzwolenie do po prostu złego prowadzenia się, tak? I to tak naprawdę stosowanie odpowiednich zasad etycznych, to ryzyko roznoszenia tego wirusa zminimalizuje zupełnie. Także jesteśmy przeciwni temu, żeby dokładać kolejnych obowiązkowych szczepionek. Jesteśmy przeciwni temu, żeby ten obowiązek był utrzymany. Także jeśli chodzi o odpowiedź na naszą petycję o indywidualny kalendarz szczepień, to również ją już otrzymaliśmy i niestety nie ma tutaj żadnej woli zmian.
Bo do pani premier państwo tak. Pisaliście tak. I sprawa konkretnych tak. Tam pięciu postulatów, jakie one są.
Tak, to znaczy to są dwie różne petycje. Jeśli chodzi o tą z pięcioma postulatami...
To do pani premier, a ta petycja indywidualny kalendarz szczepień, tam jest kilkanaście.
Tak, tam jest kilkanaście punktów. I to dotyczy tak naprawdę dostępu do różnych szczepionek pojedynczych, wolnych od tiomersalu, nieprodukowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji. Na przykład taka szczepionka jest dostępna w Japonii, ale ten producent tej szczepionki musiałby się zwrócić o refundację do polskich tutaj instytucji. A tak faktycznie rodzic musi przecierać sam ten szlak, prosić ministerstwo o zgodę i sprowadzić to i jeszcze za to zapłacić.
Udało się
komuś? Nie znam takiej osoby. Nie znam takiej osoby, ale apeluję do rodziców, którzy są przekonani do szczepień, a chcą mieć etyczne odpowiedniki, żeby pisali, żeby bombardowali listami Ministerstwo Zdrowia, bo to jest ich prawo moralne, prawo człowieka i prawo pacjenta. Tak nie może być, że są zmuszani do szczepienia takim preparatem. Jeśli chodzi o tą petycję drugą pod tytułem więcej przymusowych szczepień, skoro jest ryzyko, musi być wybór. Tutaj jest pięć postulatów. Chcemy właśnie opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, żeby rodzic miał możliwość zgłoszenia do urzędu tych objawów. W tej chwili zgłoszenia rodziców są ignorowane. Rodzic jedynie ma możliwość zgłoszenia tego jako działanie niepożądane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, ale te zgłoszenia nie są brane pod uwagę przy analizowaniu bezpieczeństwa całego programu szczepień. Więc jest to ważne, żeby również rodzic miał możliwość zgłaszania tego. Chcemy utworzenia funduszu odszkodowań za powikłania poszczepienne. Takie fundusze funkcjonują w 14 krajach europejskich. Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia możemy znaleźć publikację, która mówi, że kraje, w których nie ma takiego funduszu, wręcz pasożytują na szczepionych dzieciach, pasożytują na ofiarach powikłań poszczepiennych. Więc jakby to odwraca tą całą retorykę mówiącą, jakoby to dzieci nieszczepione stanowiły jakieś zagrożenie i pasożytowały. Jest odwrotnie. To właśnie społeczeństwo, w którym nie ma funduszu odszkodowań, pasożytuje na ofiarach powikłań poszczepiennych. I my właśnie staramy się wspierać takie rodziny, które zostają same, które muszą dzieci rehabilitować, leczyć godnie za własne pieniądze. Są naprawdę w trudnej sytuacji, muszą wręcz żebrać o pieniądze na pomoc dla tych dzieci, na godną pomoc. Chcemy też utworzenia listy ekspertów niezależnych od producentów szczepionek. W tej chwili właściwie wszyscy eksperci, z których pomocy korzysta ministerstwo, mają te związki finansowe i to nie jest nic niezwykłego. To jest zjawisko obserwowane na całym świecie, że jakby system farmaceutyczny na każdym etapie, od edukacji również po decyzję o refundacji leków czy badania, jakbym ingeruje w to i fałszuje faktyczną skuteczność i powikłania ich produktów. To jest fakt opisany w publikacjach naukowych. I kolejne nasze postulaty to tutaj chcemy, żeby znieść obowiązek, żeby wprowadzić dobrowolne, refundowane szczepienia, żeby nie było sankcji, grzywien, nagrożenia sądem rodzinnym. No i chcemy też utworzenia odrębnego organu, który nadzoruje niepożądane odczyny poszczepienne, bo w tej chwili jakby inspekcja sanitarna jest odpowiedzialna, tak jak już wspominałam, za to, żeby było jak najwięcej szczepionych dzieci, a jednocześnie monitoruje powikłania poszczepienne, które uznaje się, mówienie głośno o tych problemach uznaje się za zniechęcanie do szczepień. Wręcz lekarze również są karani za rzetelne informowanie o powikłaniach poszczepiennych. Znamy wiele przypadków, że muszą jakby się tłumaczyć przed izbami lekarskimi za to, że rzetelnie informowali rodziców, za to, że wypowiedzieli się w mediach o tym, co obserwują, co się dzieje z dziećmi po szczepieniach. Tak nie może być.
Ja zaproszę naszych widzów, słuchaczy do kontaktu z nami. Drodzy Państwo, czekamy na telefony, prosimy o konkrety. Dziś temat szczepienia, przymus, a prawo wyboru. Telefony 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy Radia Maria z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Bo może też czy Państwo próbujecie wywrócić jakoś porządek do tej pory obowiązujący, taki porządek społeczny, stąd też i lekarze, którzy w czymś takim uczestniczą, no muszą tłumaczyć się przed naczelną na przykład izbą lekarską. Jak Państwo to oceniacie, Panie Włodzimierzu?
Jeżeli mogę się tutaj odnieść, to jest bardzo ważne w kontekście prawa do wyboru bądź przymuszania do szczepień, dlatego że wychodząc na przykład od szczepienia HPV, którego były próby wprowadzenia, niedawno jedna z gazet paramedycznych, która się, że tak powiem, na co dzień pisze artykuły bardzo pochlebne na temat szczepień, publikowała informację o tym, że szczepienie właśnie tak zwane przeciwko HPV, amerykańska instytucja CDC, to jest takie Centrum Chorób Zakaźnych, musi ponownie zbadać tą szczepionkę, dlatego że dokonując badań bezpieczeństwa tej szczepionki wykorzystywano placebo, które nie było wcale placebo i również zawierało taki środek polisorbant 80, który może być odpowiedzialny za wygaszanie czynności jajników. I mało tego, o tyle jest to ciekawe, że lekarze napotykają problemy, że na przykład to szczepienie przeciwko pneumokokom, którym było bardzo głośno teraz, że się udało wprowadzić. I też, kiedy był gościem tutaj pan minister Radziwiłł i otrzymał takie pytanie, czy ta szczepionka jest, czy z nią jest wszystko w porządku, jest bezpieczna, to odpowiedział w sposób nieco wymigujący. Pominął fakt tego, że ta szczepionka nie jest dopuszczona do obrotu na terenie Polski i ministerstwo zgodziło się na pytanie podmiotu wnioskującego skorzystać z przepisów, które dotyczą między innymi stanu klęski żywiołowej. I o tyle jest to ciekawe i kontrowersyjne, że według Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw diagnostyki zakażeń bakteryjnych ogólnego układu nerwowego ta szczepionka, którą właśnie zdecydowano się kupić, nie chroni przed szczepami 3, 6A i 19, które są dla naszej populacji, dla naszego społeczeństwa właśnie charakterystyczne. I również Rada Przejrzystości, która działa przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, która jest taką rządową instytucją wypowiadającą się na temat leków, zajęła stanowisko, w którym powiedziała, że nie rekomenduje zakupu ze środków publicznych tej szczepionki. Więc tak jakby głosy lekarzy również są takie, które odnoszą się krytycznie do pewnych rozwiązań. Niestety jest problem tego rodzaju, że próby podejmowania przez nas dialogu bądź zajmowania stanowiska spotykają się również z działaniami na poziomie cenzury. To miało miejsce na przykład w telewizji publicznej, był program, w którym rodzice wypowiadali się na temat tych problemów, o których my teraz też rozmawiamy. I ten odcinek został usunięty z serwerów, jest już niedostępny na serwerach telewizji. Na szczęście widzowie, że tak powiem, zadziałali i jest on dostępny w internecie. To jest piąty odcinek programu Szeptem, który na wniosek, że tak powiem, wysokich organów medycznych został usunięty jako po prostu program, na który nie ma miejsca. Więc nie ma miejsca na ten dialog, na zadawanie pytań. Jest przymus i po prostu mamy się poddać.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Witamy Ojca serdecznie.
Kłaniam się serdecznie Ojcu Tadeusz Rydzyk. Słucham tego programu jestem naprawdę zaszokowany, proszę Ojca, że coś takiego jest, jest jakaś zmowa tutaj, jakaś cenzura. No, zawsze musi być dialog. Zawsze musi być dialog, komunikowanie i musi zwyciężać dobro. W tym dialogu muszą być używane argumenty, siła argumentu, a nigdy argument siły. Bo tu widzę, że jest argument siły w pewnych czynnikach, żeby tak się traktuje rodziców, dzieci, człowieka. No. I to jeszcze najmniejszego, najbardziej bezbronnego. To jest coś tragicznego, proszę Ojca. Dziękuję bardzo za zaproszenie gości i gościom za to, że przyjechali i dają czas i pobudzają nasze umysły, nasze sumienia. Tak, to jest i gratuluję, że Państwo się organizujecie w dobrym, dla dobra. Nie wiem, co Państwo na to, ale myślę, że to są też takie naciski przemysłu farmaceutycznego też. Tu jest, manipulacji jest dużo. Nawet człowiek, powiedziałbym, światły może tu się pogubić. Dlatego bardzo ważne jest to pragnienie dobra i organizowanie się dla dobra wspólnego, dla prawdy, dla człowieka i siła argumentu, merytoryczne stawianie spraw i takie rozwiązania merytoryczne. To jest jeden problem teraz, albo aż szczepionek, ale ile tych manipulacji innych jeszcze jest. Dlatego też trzeba się tu edukować i rozmawiać i organizować, jeszcze raz mówię. Bardzo wielkie dzięki. Ojcze, poprzednio był taki program też o szczepionkach. Tam była jedna strona, prawda, medalu, a tu jest druga strona medalu i za to wielkie dzięki. Ale ja sobie nie wyobrażam, że można przymuszać rodziców. Rodzice są pierwszymi wychowawcami. Rodzice odpowiadają, a nie. To jest, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Nawet sobie nie przypuszczałem, że w świecie takie możliwe może być. No. Jak można przymuszać rodziców? To jest jeszcze totalitaryzm. No. To są te elementy totalitarne, które tu zostały. Tak. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Nie dajcie się.
Bardzo dziękujemy. Też Państwo, na Państwa stronie jest, a jednak to nie moda, jak twierdzą.
Ale gratuluję, Ojcze, gratuluję Państwu, gratuluję odwagi też. Odwagi, bo Wy musicie się zderzać z tym oporem w swoim środowisku, w swojej może pracy. Gratuluję takim lekarzom, którzy mówią prawdę. Gratulacje. To jest prawdziwy katolik i prawdziwy uczeń Chrystusa. Mówić prawdę, tak. I dziękuję. I służyć człowiekowi. To jest służenie Panu Bogu, też Bogiem.
Bardzo dziękujemy. No właśnie, jakie może też doświadczenia Państwa, zanim o to zapytam, o to szczepienie, z jakich powodów, tak czy nie. Mhm. Jak to się stało, że Państwo stowarzyszenie zawiązali?
Bezpośrednim impulsem były właśnie grzywny nakładane na rodziców w całej Polsce, a ponieważ najwięcej ich było w Poznaniu, to siedziba stowarzyszenia jest w Poznaniu. To właśnie nas skłoniło. Także im więcej będzie tych grzywien, tym rodzice lepiej się zorganizują, żeby po prostu to, co jest złe, zmienić. I to się dzieje. I też serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję, że to jest miejsce, przestrzeń, gdzie możemy po prostu bez cenzury porozmawiać o tych problemach. My jej doświadczamy, tak, w życiu codziennym doświadczamy jej, doświadczamy jej również, gdy pojawimy się w jakichś mediach, są naciski, żeby albo usunąć program, albo usunąć osobę, która odważyła się nas zaprosić i prowadziła ten program. Już były dwie takie sytuacje. Ja osobiście też doświadczyłam jako współautorka petycji stowarzyszenia. Zostałam pozwana do sądu. Grozi mi nadal, bo ta osoba, funkcjonariusz publiczny, odwołała się. Grozi mi do 100 tysięcy kary grzywny i roku więzienia za petycję. Petycję, która oczekuje właśnie kontroli nad zjawiskiem konfliktu interesów funkcjonariuszy publicznych, którzy doradzają w kwestii szczepień.
Znaczy my też nie chcemy w nikogo uderzać, tak jak zaprosiliśmy i pana ministra Radziwiłła, ostatnio pana ministra Marka Posobkiewicza, głównego inspektora sanitarnego, teraz państwo. Jakby to tak też skutkuje, że nasi słuchacze piszą do nas, dzwonią i mówią, spróbujcie poszerzyć też tą debatę, spróbujcie dać głos też tym, którzy właśnie mają dzieci, doświadczają skutków, tak? I jak gdyby są sami. I teraz wy też sobie nawzajem pomagacie i to też może przysłużyć się. Mówię, nie chcemy w nikogo uderzać, tylko jeżeli pytamy się, jak to jest możliwe, że w Europie się coś zmniejsza, jakie są inne możliwe rozwiązania, kwestia nawet dotarcia, tutaj moglibyśmy pytać, nasza farmacja to też powód, mamy 20 kilka lat już podobno demokracji i nie mamy, można powiedzieć, niezależnej farmacji naszej, to też kwestia bezpieczeństwa naszego narodu, jak my się do tego przykładamy i co my sobie jesteśmy w stanie zaserwować, czy jesteśmy u kogoś w kieszeni, czy w jakiejś zależności, pod jakimś naciskiem.
No my mamy dowody, że właśnie tak jest, że w tym życiu codziennym również dochodzi do sytuacji, że rodzice o takich, nie innych doświadczeniach i poglądach tracą przyjaciół, są skłócone rodziny i szczególnie gdy jakby w mediach tak zwanych mainstreamowych jest ten temat poruszany właśnie w kontekście wracających chorób i zagrożenia, które jakoby nasze dzieci stanowią. Jakby to powoduje bardzo duże skłócenie i agresję również w życiu codziennym. Podczas gdy my się upominamy o rzeczy, które są w interesie każdej osoby bez względu na jego decyzję prywatną dotyczącą szczepień. Chcemy przecież informacji, chcemy dostępu do przeróżnych szczepionek, chcemy wolnego wyboru, chcemy, żeby to było bezpieczniejsze.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, bardzo dziękuję.
Pani nam się przedstawi.
Halo?
Pani nam się przedstawi.
Mówi Anna z Warszawy.
Prosimy.
Jestem babcią, w ogóle maleńkiego wnuczka kochanego. Ojcze, bardzo dziękujemy pani doktor Stępkowskiej. Dziękujemy państwu i dziękujemy ojcu, że organizujecie takie programy. Jestem strasznie zdenerwowana, bo moje dziecko, mój wnuczek w ogóle został na siłę, na przymus zaszczepiony. Ojcze, i w tej chwili widzę, że dziecko było 2 tygodnie, było po prostu wyłączone. Ono nie reagowało. To dziecko w ogóle na siłę, córka go przepajała, na siłę mu dawała wodę, na siłę mu dawała pierś. Ojcze, poszła do pani doktor, napisała w tej chwili pismo do pani doktor na Witolinie. Nie pamiętam nazwiska, w ogóle ją strasznie zrugała, jak dosłownie intruza, że pani dziecko zaraża inne dzieci. Ojcze, jest sytuacja taka, że dziecko miało zaropiane oczko. Wie ojciec, że czy państwo też słyszeliście? musicie jako medycy i fachowcy. Córka zrobiła mlekiem matki, dziecko przestało, zrobiło się bielusieńkie, w ogóle odkąd wyzdrowiało. Pani doktor ją tak ją zrugała z tą drugą panią, która była, że my zrobimy pani sprawę i pani będzie kary płacić. I w ogóle, ojcze...
Pani Anno, o jakim szczepieniu mówimy?
Argument siły, ojcze, to były pierwsze szczepienia dziecko, które skończyło 3 miesiące. Było 5 szczepień czy 4 szczepienia w jednym. Pani doktor właśnie, Kowalewska-Majewska na Witolinie w Warszawie, tak strasznie w ogóle moją córkę, że zaraża dziecko, pani zaraża dzieci inne. Dostało dziecko antybiotyk, mając parę tygodni. Parę tygodni dostało, że zakażenie miało dróg moczowych. Inna pani doktor powiedziała, w ogóle mamy taką właśnie służbę, taką medycynę.
Ale ja tak powiem, że tutaj pan minister Posobkiewicz mówił, że mamy prawo do wyboru. Jeżeli jakiś lekarz nam, prawda, nie odpowiada, możemy mieć innego lekarza rodzinnego. Pani Anno, bardzo dziękuję. Pytania o tę skalę powikłań. Jak to wygląda? Koszty po czyjej stronie?
No właśnie, rzetelne rejestrowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych powinno dać część odpowiedzi, jaka jest pełna skala, ale tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, które z tych objawów mają związek ze szczepieniem, należałoby przeprowadzić rzetelne, masowe badania porównujące stan zdrowia dzieci szczepionych według całego programu i nieszczepionych wcale. I takich badań tak naprawdę nie ma. Jakieś tam drobne, ankietowe u kilkuset osób próbowano przeprowadzać, z tym, że one zawsze są torpedowane. Wnioski z nich płyną takie, że faktycznie u dzieci nieszczepionych jest mniej chorób przewlekłych. Musimy się przyjrzeć temu, że dramatycznie wzrasta liczba dzieci chorych przewlekłych. W tej chwili 1 na 3-4 dzieci jest chore na przykład na jakąś alergię, na cukrzycę. I te statystyki dramatycznie rosną. Są badania naukowe, które mówią, że szczepionki mogą mieć wpływ na wystąpienie właśnie tych chorób. Czy w takim razie faktycznie, czy masowe programy szczepień to nie jest wymiana jednych chorób na drugie?
Bo może trudno tak to zestawiać, tak? Od 70-tych, 80-tych lat wzrost 7 do 14, czy jeszcze więcej, bo jakby liczyć je indywidualnie, to prawie 20, będzie, wzrasta ilość szczepień i wzrasta ilość, tak możemy to ująć, chorób cywilizacyjnych, ale tak. Czy tylko na karb tego, nie wiem, pożywienia?
Czynników pewnie jest wiele, tak. Oczywistością jest, że też stan, nie wiem, wody, powietrza, to co, nasza żywność, to wszystko ma wpływ i też uległo pogorszeniu. Wiemy na pewno, że w ciągu ostatnich 10 lat też dramatycznie wzrosła liczba hospitalizacji niemowląt o 50% i dzieci starszych o 30%. Co się dzieje? Dlaczego dzieci tak dużo chorują?
Z jednej strony szukamy rozwiązań, a z drugiej strony szukamy, kto jest winien, prawda?
Dlatego bardzo mocno zależy nam na tym, żeby rodzice dysponowali informacją, czym jest w ogóle niepożądany odczyn poszczepienny, że niepożądany odczyn poszczepienny to nie tylko zaczerwienienie czy tam jakaś gorączka 3 dni po szczepieniu, tylko że to mogą być również poważniejsze objawy i one mogą wystąpić, wymagają natychmiastowej rejestracji i zgłoszenia przez lekarza w ciągu 4 tygodni po szczepieniu i w ciągu 12 miesięcy po tym szczepieniu, które dokonuje się w szpitalu przeciwko gruźlicy. Ale dostrzegamy też takie problemy, które nie pozwalają ocenić tej skali, jak to, że na przykład przy diagnostyce powikłań po szczepieniu przeciwko gruźlicy w wytycznych jest zapisana informacja, że za niecelowe uznaje się sprawdzanie, czy to, co u dziecka powoduje, że tak powiem, chorobę i to rozsiewa się w organizmie, czy to jest ten prątek gruźlicy bydlęcej pochodzący ze szczepionki. Więc jeżeli w wytycznych od razu jest informacja, żeby tego nie sprawdzać, to potem trudno oczekiwać, że możemy dokonywać jakiegoś realnego obrachowania kosztów i strat, oszacowania tego, na ile to jest pomocne, na ile nie, ile tych powikłań jest. I chciałbym przytoczyć w jednej też z gazet, która generalnie pisze cały czas też teksty promujące szczepienia, więc to nie jest tak, że to są jakieś alternatywne media, tylko to jest typowa prasa taka fachowa dla lekarzy. Była informacja na temat raportu Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi o tym, że w Polsce, pomimo że jest dużo większa populacja, zgłoszono 1/10% powikłań po lekach. I nasze stowarzyszenie stawia sobie za cel informowanie ludzi, w jaki sposób walczyć o to przyjmowanie zgłoszeń. Niejako pomagamy naszemu rządowi, Ministerstwu Zdrowia, wyjść lepiej przed międzynarodowymi organizacjami. Dlatego, że ten problem nie dotyczy tylko szczepionek, dotyczy również innych leków. W Polsce prowadzi się badania, testy kliniczne różnych wyrobów medycznych. Ludzie często nie otrzymują na ten temat informacji. Ale nawet te leki, które są podawane, bez prawidłowej diagnostyki i raportowania tych działań niepożądanych, no jeżeli mówi się w Polsce, mówi się o tym, że NOP to jest 1 na 1 000 000, natomiast międzynarodowe dane podają, że się zgłasza u nas 0,1%, to nawet nie jest 1%, to w jaki sposób możemy mówić o, w jaki sposób możemy porównywać korzyści i straty wynikające ze szczepień?
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Bardzo chciałam Państwu podziękować za ten program.
Pani może nam się przedstawić?
Beata Wojciechowska.
Dziękuję.
Dzwonię z Łodzi. Bardzo dziękuję Państwu za ten program, ponieważ temat powikłań poszczepiennych jest tematem tabu. Ja mam córeczkę 4-letnią i na każdym kroku właściwie spotykam się z potwornym oporem. Ona jest zachorowała w wyniku powikłania poszczepiennego, ma 4 kończynowy niedowład, jest w pełni niepełnosprawna. Nie siedzi, nie chodzi, nie mówi. 9 miesięcy była w śpiączce po pierwszym szczepieniu. I na każdym kroku spotykam potworny opór, jeżeli chodzi o zgłoszenie odczynu poszczepiennego, bo u nas w naszym kraju to absolutnie nie działa. Jeżeli chodzi o leczenie dziecka, bo mam wrażenie, że takie niewygodne w cudzysłowie dzieci, które zachorowały po szczepionce, to najlepiej, żeby w wiadomy sposób odeszły i żeby nie było dalszych problemów, prawda, z tym związanych, udowadnianiem winy, nie wiem, niepotrzebnej diagnostyki. Ja sama tego doświadczyłam. Jest to straszne. To są 4 lata potwornej walki. Ja z panią Justyną Sochą kontaktowałam się, ponieważ potrzebowałam pomocy, no bo my walczymy same. Nikt nam nie pomaga i nikt nie jest nam w tej kwestii w stanie chyba pomóc. Mamy złożony pozew do sądu. Jest to prawdopodobnie pierwszy taki indywidualny pozew o ustalenie odpowiedzialności za stan dziecka. No niestety dwie opinie lekarzy są to bardzo takie lakoniczne opinie, bardzo rutynowo lekarze podeszli do opinii i nie pochylili się absolutnie tutaj nad stanem dziecka, także są miażdżące, niekorzystne dla nas. Nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość tej sprawy sądowej, ale to już pomijając, bo najważniejsze jest dziecko. No w tej chwili właściwie to walczę sama o zdrowie córki i tak jak powiedziała pani Justyna, że no sama muszę walczyć, sama muszę ją rehabilitować, bo nie mamy pomocy znikąd. Państwo absolutnie nie może. Chciałam powiedzieć o rejestracji odczynu poszczepiennego, że nasze państwo absolutnie nie przyjmuje, żadna instytucja nie chce przyjąć nie chce zgłosić tego niepożądanego odczynu poszczepiennego. W tej chwili sprawa jest w Departamencie Matki i Dziecka. W piątek dzwoniłam, no trwa to już 1,5 roku, no ale ja nie odpuszczam, walczę dalej i myślę, że doprowadzę do tego, żeby tak ciężkie powikłanie, jakie doświadczyła moja córka w wyniku pierwszego szczepienia, zostało zgłoszone. Ponieważ wszędzie, na każdym kroku, gdziekolwiek mówię, że jest chora po szczepionce, to brak wpisów z takich zdarzeń. To jest prawda, bo to u nas nie funkcjonuje, dlatego że nikt nie może zgłosić żadnego właściwie odczynu poszczepiennego, a szczególnie tak ciężkiego, jaki wystąpił mojej córki.
Panie Beato, bardzo dziękuję za pani głos. Wytrwałości życzymy. Współczujemy też sytuacji trudnej. Dziękuję. Drodzy Państwo, co powiemy naszej słuchaczce czy naszemu widzowi?
Powiem jej tyle, że my jakby czujemy się odpowiedzialni. Chcemy być jakby głosem takich pokrzywdzonych osób i za każdym razem bardzo bolesne są dla nas te wszystkie historie. Chcielibyśmy, żeby tak naprawdę było jasne, kto odpowiada za takie sytuacje, bo tutaj jest i problem tego, że szczepi się często dzieci, które urodzą się w ciężkim stanie, bez względu na to, czy dziecko dostanie 2, 3, czy 4, czy 10 punktów w skali APGAR, i tak otrzymuje szczepionki. Potem to, co się dzieje z dzieckiem, jest jakby zrzucane na ciężki poród. A faktem jest, że szczepionki podane dziecku w takim stanie mogą mu poważnie zaszkodzić.
No to jeżeli wiemy, że dramat, jest ciężki poród, to jest... no to spróbujmy szale przeważyć. Co było konsekwencją, ciężki poród czy coś innego?
To jest dramat, że w Polsce właśnie zmusza się rodziców do szczepienia chorych dzieci. I to jest codzienność. Ja apeluję do wszystkich rodziców, żeby obserwowali bacznie, co się dzieje z dziećmi po szczepieniu, żeby odnotowywali to, robili zdjęcia, robili filmy, gromadzili kopie dokumentacji medycznej, bo tylko dzięki temu może coś w tym kraju się zmienić. Musimy mieć naprawdę mocne dowody. Ja bardzo wszystkich Państwa proszę o to, żebyście nam pomogli zmienić to, co jest złe.
Tak, obiecałem, że jeszcze połączymy się z panią doktor. Pani
Jeżeli
doktor,
mogę się włączyć jeszcze w dyskusję.
Jesteśmy pani doktor i prosimy o słowo.
Tak, bo dziecko nie musi być chore, żeby ulec, prawda, powikłaniu poszczepiennemu. Każdy z nas, każdy człowiek ma inną wrażliwość, inną kondycję. Każdy z nas jest inny. Jedno dziecko jest silniejsze, drugie jest słabsze. Także to, że jest ktoś, prawda, słabszy kondycyjnie, nie znaczy, że jest chory. Natomiast rzeczywiście szczepionki nie są preparatami bezpiecznymi, absolutnie, i nie powinny być podawane w moim głębokim przekonaniu i zgodnie, prawda, z wiedzą, jaka powszechnie obowiązuje, nie powinny być podawane dzieciom, które mają niedojrzały system odpornościowy, niedojrzały system nerwowy. Natomiast, żeby jeszcze zwrócić uwagę na pewien fakt, bardzo ważny, nie możemy ulegać złudzeniu, że prawda, firmy, prawda, mieniące się farmaceutycznymi, czy w ogóle przemysł medyczny obecnie, że on tylko kieruje się, prawda, dobrem ludzi. Przeciwnie, kieruje się kwestiami rynkowymi. To są olbrzymie pieniądze, które idą z obrotu preparatów zarejestrowanych jako preparaty lecznicze. To są olbrzymie pieniądze. I właściwie budżet państw, nie tylko naszego, ale wszystkich państw, czerpie olbrzymie, prawda, zyski z obrotu preparatami medycznymi. Ja chciałabym podać przykład, który jest bardzo wyrazisty, ale jednocześnie nas, prawda, pobudzi do myślenia i do refleksji. W 1957 roku przez kilka dobrych lat zaczęto stosować talidomid i zarejestrowano go, prawda, firma niemiecka zarejestrowała go w ponad 50 krajach. W ponad 50 krajach został zarejestrowany jako lek talidomid. Był sprzedawany bez recepty, jako lek uspokajający do ogólnego stosowania i również zalecany kobietom ciężarnym. I co się okazało? W wyniku przyjmowania tego leku urodziło się około 15 tysięcy, zostało donoszonych, 15 tysięcy osób z dużymi bardzo wadami, tak zwaną fokomelią bądź amelią, czyli niedorozwojem kończyn. Prawda, około 3 tysięcy tych dzieci zmarło w pierwszym roku, 12 tysięcy, prawda, około 4 tysięcy do dziś nawet jeszcze z tych osób żyje. I co chcę powiedzieć, ten środek został zarejestrowany jako lek w ponad 50 krajach, który wywoływał tak wielkie szkody dla zdrowia i rozwijającego się, prawda, dziecka, ale również dla osób dorosłych. I jak to się stało, że takie preparaty są dopuszczane i są rejestrowane w 50 krajach? Jak do tego dochodzi? I obecnie to nie jest sytuacja tylko sprzed 50 lat, bo obecnie również dość często dochodzi do tego, że wycofuje się jakiś lek po kilku czy nawet kilkunastu latach stosowania, gdyż udało się dowieść, że on wywołuje nowotwory pierwotne. I tylko, że tej sprawy się nie nagłaśnia, po cichu się przesyła pisma do aptek, że słuchajcie, ten lek wycofujemy, bo on wywołuje nowotwory pierwotne, a był stosowany już od wielu lat. Jak do tego dochodzi? Co roku jest rejestrowanych masa środków leczniczych. W Polsce obecnie są to głównie preparaty pochodzenia obcego. amerykańskie, niemieckie, prawda, inne i często jest to robione pospiesznie i nikt nie zwraca uwagi, jaki mają skutek dla zdrowia. I podobnie szczepionki są wprowadzane na siłę, natomiast tak naprawdę nikt nie przebadał, jakie wywołują, prawda, znaczy w ulotkach jest napisane, prawda, że może być i zapalenie opon mózgowych, i zapalenie mózgu, i porażenia, jest to napisane w ulotkach, ale mimo wszystko te środki są dopuszczane do obrotu i nawet są narzucane pod presją kary ich stosowanie, czyli ich użycie, ich zużywanie.
Pani doktor, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, ale kończy nam się czas antenowy. Kolejne punkty przed nami w programie i Radia Maria i Telewizji Trwam, więc bardzo dziękuję. Jeżeli nam się może uda, jeszcze będzie kwestia problemów jakichś do wysupłania czy odpowiedzi jakiejś naszemu słuchaczowi w Radiu Maria, to z pewnością zatelefonujemy do pani doktor. Dziękuję za ten głos na początku i teraz mam nadzieję też na spotkanie na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Bóg zapłać. Naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, w studiu pani Justyna Socha i pan Włodzimierz Pawelec. Bardzo państwu dziękuję z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP-NOP. Mam nadzieję na dalszą naszą rozmowę w Radiu Maryja. Dziękuję państwu wytrwałości. Życzę i mam nadzieję, że to się też przyczyni do tego, żeby i prawda zwyciężała, żebyśmy sobie nawzajem nie tyle utrudniali, ale pomagali i też byli odpowiedzialni, umieli być odpowiedzialni za siebie i za to, co robimy, co mówimy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję też państwu za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.